Myślę, że też coś do nas Bóg mówi w tych tematach. Ja myślę, że to jest ważne, żebyśmy nie spali. Wiecie, ja myślę, że my jako Kościół ogólnie tak bardzo, jakby ten słowo Kościół to jest takie ogólnie mówiące, jako ludzie wierzący. Naprawdę myślę, że my w dużej mierze jakoś tak gdzieś jesteśmy tak stłamszeni, zepchnięci, ściśnięci przez rzeczy, które są w naszym życiu. I mam tu na myśli rzeczy, które ciągną się w naszym życiu gdzieś z przeszłości. I mam tu na myśli rzeczy, które są w teraźniejszości. I zobaczyłem, że jeżeli nie uporządkowałem pewnych spraw z przeszłości, to one po prostu gdzieś tam, wiecie, coś we mnie gdzieś tam żyje, jakieś zranienie, jakiś ból, jakieś sytuacje. Jeżeli na przykład przeszedłeś przez trudne swe rzeczy w dzieciństwie, one muszą być załatwione. Musisz poddać się Bożej po prostu operacji, Bożemu procesowi uzdrowienia. Sam się zacznij o to modlić. Sam zacznij o to wołać do Boga. Myślisz, że będzie ci łatwo? Ja wiem po sobie. To nie jest bardzo prosta sprawa. Jest to czasami bardzo trudna sprawa. Proś ludzi, którzy będą się modlić razem z tobą, błogosławić ciebie i będą mieli poznanie też, czego dotknąć. Bo przyjdzie czas, kiedy będziesz chciał wzrosnąć w Bogu i nagle po prostu coś się zacznie po prostu tłamsić i dotykać. Nie będziesz wiedział, o co chodzi. To są czasami takie sytuacje, że coś w duchu twoim, we wnętrzu twoim jest niezałatwione, czy z twojego dzieciństwa, czy z twojej młodości, czy na przykład zostałeś zraniony jako wierzący i gdzieś coś siedzi. To są poważne kalibry, nie bagatelizujcie tego. Ja wyglądam na mocnego, nie? Wiecie, jak takie rzeczy po prostu mnie ciągną do tyłu? Jak na przykład relacje po prostu z ludźmi, niektóre mi niepozałatwiane, czy jakieś takie, które nagle przyszły, wcześniej nie były złe, później się coś popsuło. Wiecie, jak to potrafi po prostu człowieka zatrzymać i zdołować? To nie są proste rzeczy. Czytamy o bohaterach wiary, ale czytajmy też o tych, którzy byli bohaterami przez jakiś czas, a potem sobie nie dali rady. I jeżeli brat czy siostra nie są blisko tobie, dla ciebie, lub na przykład nie masz zaufania do ludzi, żeby poprosić, to jesteś w niebezpiecznej sytuacji. Że nie masz zaufania do jakichś braci i siostry, żeby poprosić o pomoc, to mówi ci, jesteś w niebezpiecznej sytuacji. I prawdopodobnie, nie prorokuję, tylko po prostu mówię statystyki. Prawdopodobnie scenariusz będzie taki, że po kilku latach walki i szarpanie się samemu ze sobą, zobaczysz, że nie dajesz sobie rady i odpuścisz. I po prostu będziesz w kościele wierzącym, będziesz chodził z Bogiem, ale nie pójdziesz dalej. Nawet przyzwyczailiśmy się do pewnych rzeczy, które są w naszym sercu. Przywykliśmy. To jest część naszej osobowości. Nasze reakcje, nasze zranienia. To, co się stało w naszej przeszłości, to jest część naszej osobowości. Wiecie, mówimy, że podziały między kościołami są złe. Są bardzo złe. Czy rozwód jest dobry? Czy rozbicie rodziny jest dobre? Jest tragiczne. Dla mnie podział w kościele to jest jak rozwód. On będzie miał straszne konsekwencje do końca życia. Czy tak nie jest? Gdzie jest grupa mojej rodziny, między innymi u Tomka Jankowskiego? Andrzej i Agnieszka Chrześcijan. Nie mam kontaktu żadnego. Zero. Czy to jest raniące? To jest antyświadectwo do całej mojej rodziny. Ja nie mam... Co ja mogę powiedzieć mojej mamie? To są konsekwencje rozwodu. To tak, jak ja bym się, nie daj Boże, rozwiódł, a potem miałbym głosić słowo. Ludzie powiedzieli, no tak, piękne rzeczy mówisz, a gdzie twoja żona? A wiesz, mam już drugą, aha. Przecież ludzie, wiecie, no nie oszukujmy się. Nie tolerujmy takich rzeczy. Bóg jest Bogiem przymierza, Bóg jest Bogiem obietnicy. I oczywiście, że nawet jak sobie namieszamy w życiu, to On po prostu potrafi nas poskładać do kupy, bo On jest pełen miłości i miłosierdzia. Jego łaska trwa na wieki. Jego miłosierdzie odnawia się każdego dnia. Ale po prostu nie bagatelizujmy takich rzeczy, bo to później tak się dzieje. I później, no jak to dalej iść? I wiecie, ja myślę, że ze względu na to, że były różne podziały w kościołach i to, co na przykład się stało teraz w Lublinie, no ja mam nadzieję, że oni się poukładają w ciągu roku, czy półtora, czy dwóch. Mam nadzieję, że po prostu jakoś wrócą do siebie sercami. Oczywiście Bóg będzie działał i wiecie, no tyle podziałów różnych. Ja wiem, że Bóg jest większy niż te sytuacje, niż te podziały. Ale to są rzeczy bardzo poważne dla nas, dlatego że zranienia, które przychodzą w sercu, później ci ludzie często gdzieś to noszą. Później chcesz im coś powiedzieć. Oni niby to chcą być wierzący, halleluja, ale jak gdzieś głębiej w jakieś zaangażowanie się w służbę Bożą, to coś ich tam trzyma, coś w nich walczy. Jakieś problemy między ludźmi. I nagle znowu wychodzi po prostu jakiś podział. Bo to gdzieś zostało w nas. Gdzieś to takie na początku, gdzieś zranienie, to zostało w naszym sercu. Ja też wywodzę się z rodziny, która się rozsypała, wiecie, gdzieś tam w wieku 10 lat. Rozwód wzięli moi rodzice, także dzięki Bogu Bóg mnie leczył, ale to trwało. To trwało. I to nie są łatwe rzeczy. To są rzeczy, które jesteś wierzący, znasz Boga, wiesz, halleluja, odczuwasz Bożą obecność, a to po prostu za parę dni później gdzieś tam w jakichś relacjach coś wychodzi z ciebie, po prostu jakieś dziwne. Co w ogóle nie wiesz, dlaczego to w tobie mieszka po prostu. Takie rzeczy, chcesz się z tego pokutujesz, pościsz, a to nie wychodzi. Cały czas coś w tobie siedzi, jakiś po prostu, jakiś demon, mogę nawet powiedzieć. Nie mówię, że koniecznie, ale to może być tylko po prostu jakaś opresja demoniczna zewnętrzna, ale może to być demoniczne związanie w środku. Poproszenie braci i sióstr o modlitwę to jest właściwa droga pokory. Tak? Ja bardzo lubię o to prosić. Wiecie dlaczego? Bo czuję błogosławieństwo Boże. Po prostu jestem leczony. Naprawdę. Ale wiecie, w takim momencie, kiedy po prostu czasami się gdzieś zamkniesz w sobie i jesteś, wydaje ci się, że będziesz taki pokorny. Nieprawda. Przepraszam cię, kochany bracie i siostra, jesteś pyszny. Jesteś dumny w swojej słabości po prostu. Jesteś dumny w swoich problemach. I nie robisz tego właściwie, że odstawiasz swoją dumę i mówisz, słuchajcie, bracia i siostry, źle ze mną. Tu mam problem, nie mogę sobie poradzić. Módlcie się o mnie, pomóżcie mi. No przecież Bóg odpowie, to jest 100%. Gwarantuję ci. To słowo ci gwarantuje wiele razy, że kiedy poprosisz braci i siostry o pomoc, Bóg odpowie. Kiedy będziesz szukał, kiedy będziesz pukał. A kiedy zamkniesz drzwi i powiesz, zostanę ze swoim smutkiem, swoimi problemami, no Bóg się w końcu może dostuka do ciebie, ale wiecie, to może potrwać trochę. Ja tam wolę po prostu go szybko uciąć w moim życiu. Im szybciej, tym lepiej. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ból i takie zranienie i taka choroba serca, choroba charakteru, ona rośnie, zajmuje coraz więcej terenu w naszym sercu. I jak ją wyrwiesz, to zostawia po sobie ślad. Zostawia po sobie bliznę. Więc im szybciej tą małą roślinkę wyrwiesz, bo to niewiele będzie blizny. A jak wyrywasz po prostu coś, co było 1/3 twojego życia, to długo się później musisz poskładać. Po prostu diabeł, jak coś robi w nas, to on wpływa na nasz charakter. I po prostu, wiecie, on wpuszcza swoją czarną po prostu maść do naszej krwi. To pływa po naszym układzie krwionośnym. I zakaża po prostu nas. Później są też i choroby, i różne inne rzeczy z powodu emocjonalnych, duchowych rzeczy. To nie ma żartów, naprawdę. Nie bądźmy po prostu, nie bagatelizujmy tego. Dlatego jeżeli mamy sytuację złą, trudną, przychodzisz albo na grupę domową, przychodzisz do braci i sióstr, na różne spotkania, prosisz o modlitwę, raz, drugi, trzeci, prosisz o nałożenie rąk, niech się modlą, niech cię uwalniają, niech cię Bóg wyzwoli z tego. Pierwsze miejsce też przy okazji powiem, że Bóg nas zasadził razem tutaj. I tutaj jesteśmy wystarczający dla siebie. Jestem również za tym, aby jechać gdzieś na konferencję fajną, gdzie naprawdę Boże rzeczy się dzieją jak najbardziej, ale myślę, że pierwszy krok to jest lokalna wspólnota, społeczność. To jest twoja rodzina. To jest tak jak rodzina, gdzie są rodzice i dzieci. To jest tutaj. Jeżeli dziecko ma problem, to ono nie powinno pierwszy raz pójść do nauczyciela, tylko powinno przyjść do mamy i taty. Jeżeli nie przyszło do mamy i taty, poszło do nauczyciela, to znaczy, że byłby to jakiś nasz problem. Że gdzieś nie ma zaufania. Prawda? Tak, także wiecie, to jest naprawdę, to są rzeczy bardzo trudne i niebezpieczne w tym czasie. I myślę, że jeżeli jako wierzący my nie złapiemy czegoś w naszym życiu, tego powiewu po prostu duchowego wiatru i pozwolimy, żeby diabeł nas gdzieś zatrzymał. Myślicie, że diabeł tak po prostu, ty jesteś taki napełniony Duchem Świętym i on przyjdzie, to mam cię, trzymam cię teraz, to cię okładam. Przecież się nie dasz wtedy, jesteś mocny w duchu, to się nie da. To po prostu, diable, wynoś się. Ale przyjdzie zranienie, przyjdzie coś tam, przyjdzie coś w domu, przyjdzie coś w pracy, przyjdzie jakaś sytuacja. Myślisz, ja nie chcę go wywyższać absolutnie, ale przecież te duchy ciemności wiedzą, po prostu widzą, jak człowiek reaguje. Oni są w negatywny sposób cierpliwi. Raz, trząsnąłem się, drugi raz. Ale po prostu, jeżeli konkretnie nie postanowisz sobie i dasz diabłu gdzieś miejsce, że a może jednak sobie pójdę po prostu, wiesz, i tak poddam się tym po prostu sentymentom jakimś, czy jakiejś depresji, czy coś takiego. Jezus powiedział, ale on nie ma nic do mnie, nie ma nic we mnie. Diabeł próbuje mnie atakować, nie ma nic we mnie. A Paweł co powiedział? Ujarzmiam i uśmiercam swoją cielesną naturę. Walczę o pewne rzeczy. Abym, jeśli bym po prostu zaniechał, to po prostu będę zgubiony. Po prostu wiedział, że dziś służy. A za 10 lat może już nie służyć. On był bohaterem, bo dobiegł do końca. A ilu bohaterów powstało, ciągnęło, a potem nie dobiegło do końca? Wielu z nas możemy tak po prostu skończyć. Myślicie, że są żarty? Nie ma żartów. No tak, nie ma żartów. Dlatego my mówimy Kościół, wiecie, tak tam jakoś podchodzimy do tego jakoś tak religijnie, oficjalnie, że my potrzebujemy być jako wspólnota, rozumiecie, jako rodzina, wspólnota. Troszczyć się o siebie, musimy mieć wzajemne zaufanie do siebie, że możesz przyjść na jakąś grupę, czy młodzieżową, czy domową, czy po prostu do kogoś do domu, po prostu modlić się z ludźmi, którzy po prostu będą cię błogosławić i Bóg odpowie i Bóg cię wyprowadzi. To może trzeba raz, dwa, czy trzy razy po prostu być na jakiejś modlitwie. Nie można tolerować po prostu diabła w naszym życiu. Nie mówię teorii. Wiem, z czym walczę. Sam. I jak chcesz pójść dalej, to nie ma przelewu. To musisz zacząć już dzisiaj po prostu pewnie jeszcze porządkować. Ale chcę ci dać tym wszystkim też dobrą nowinę. Bóg jest po twojej stronie. Całym sercem. Słowo Boże mówi, że nawet jeżeli się potknie sprawiedliwie, to Pan go podźwignie. Tak? Jeszcze raz to powiem. Nawet jeżeli się potkniesz, upadniesz, to Bóg cię podźwignie. On cię podźwignie. On w jego sercu jest cały czas miłość do ciebie. Kto pierwszy kogo umiłował? Ty Boga czy Bóg ciebie? On ciebie umiłował. Kiedy? Kiedy byłeś nieposłuszny. A jego miłość jest wieczna. Do Izraela Bóg mówi, miłością wieczną umiłowałem cię. I Izrael jest w posłuszeństwie? Nie. Nie. A Bóg naciska, żeby swoje obietnice wypełnić i okazać im miłość. I przyciągnąć ich do siebie. Nawet kiedy oni dziś pozostają w nieposłuszeństwie. Będzie tak długo na nich napierał i przez nas, przez Kościół. Będzie robił wszystko, co może, żeby na nowo ich ten naród pierworodny przyprowadzić do siebie. Rozumiecie? To jest miłość. I on dopełni tego. On okaże swoją miłość. Tak samo jest z tobą i ze mną. Tak długo, aż do końca umiłował nas. Do końca. Aż się wypełnią Boże obietnice jego miłości. Dlatego on ciebie nie odpuści. On nie zrezygnuje z ciebie. Jeszcze jedno krótkie świadectwo i przeczytam coś z psalmu. Kiedy byłem teraz na retrycie pastorskim, fajnie wszystko tam, wiecie, jeden usługujący drugi, ciekawe rzeczy się dzieją. I w końcu w czwartek wieczorem, jak wiecie, tam jak się zaczyna, to nie wiadomo, czy się skończy, 12. My wyszliśmy w czwartek wieczorem gdzieś 12:15 z sali, a później Borys nam mówi, czy 12:30 jakoś tak, bo mówiliśmy, że w połowinie do pierwowo, czyli w połowie do pierwszej. A oni mówią, nie, my wyszliśmy w połowinie do wtarowo, czyli oni wyszli godzinę później jeszcze. Podobno tak Duch Święty działał, tam jeszcze został, że oni tam naprawdę po prostu leżeli na podłodze. Szkoda, że nie wiedzieliśmy. No. Jakoś coś, wiecie, jak to jest, skończyło się późno, idziemy do domu, nie? A tam wiesz, a tam się nie skończyło. Oni tak potrafią, oni tak ciągną, tam nie ma... Jak jest coś Bożego, to tam, wiecie, nie ma czasu. Nie? No ale jeszcze była taka sytuacja właśnie w ten czwartek wieczorem, gdzieś koło 20 wcześniej, że prosił Borys, mówi, słuchajcie, no bracia, powiedzcie, co przeżywaliście, czy tutaj lokalni pastorzy, czy ktoś przyjezdny, co wzięliście z tego retreatu pastorskiego. Retreat to jest inaczej nie konferencja, tylko... Nie. Powrót albo tak z katolickiego, takie rekolekcje. O, oni też to tłumaczą z angielskiego jako rekolekcje. Dlatego taka dziwna nazwa. No, oni lubią takie angielskie. Powrót albo rekolekcje. No, dobre słowo. Nie konferencja, ale powrót albo rekolekcje. No i prosi tam, żeby ktoś coś powiedział. Jeden tam się dzieli tym, co przyjął od Boga. Drugi tam troszkę krótko, nie? Czasem krótko, czasem dłużej. I wychodzi jeden brat i opowiada o trudnej sytuacji po prostu, w jakiej był w życiu. Nie mówił szczegółów żadnych. Mówił, że... I mówi... Mówi, chcę bardzo podziękować Borysowi, bo ilekroć się spotykaliśmy, Borys mówił do mnie tak. Mówi, pamiętaj, nie oddamy ciebie diabłu. Będziemy o ciebie walczyć i nie oddamy ciebie diabłu. Ten pastor miał bardzo duże problemy w życiu i w ogóle tam się sytuacje po prostu ciężko poukładały. Nie mógł sobie poradzić. Sprawa trwała bardzo długo. I cały czas jego po prostu te słowa Borysa po prostu szły za nim. Nie pamiętaj, nie oddamy ciebie. Nie puścimy ciebie diabłu. Nie, będziemy o ciebie walczyć. I tam też poszło o to, że był ten temat w ogóle modlitwy o liderów, takie, która często w kościołach niby jest, ale taka po prostu jest czasami taka, która nie przynosi tych rezultatów. I tam dokładnie były pewne rzeczy omówiane, jakie ludzie mają doświadczenia i tak dalej, i tak dalej. I on mówi, przyszła do niego siostra i mówi, bracie pastorze, no faktycznie, ja już chyba za 2 lata się brata nie modlę jako pastora. No, to jakoś tak po prostu było, chcę przeprosić. On mówi, ja rozumiem, no... Ona mówi, Bóg mnie napomniał i przypomniał mi to i zaczęłam się ostatnio modlić. On właśnie był w takiej fazie nawrócenia. On był cały czas pastorem, był jakiś bardzo duży problem. I wyszedł ze łzami po prostu, mówi, że mówił o tej sytuacji, jak po prostu Borys powiedział, nie oddamy cię, nie wypuścimy, będziemy ciebie walczyć. I mówi, to jedno mnie przytrzymało przy życiu, żeby nie odejść od Boga. To jedno, że będziecie ode mnie walczyć. Później Borys poprosił, mówi, kto z was chce przyjść, po prostu pomodlić się, położyć na jego ręce. Wyszło tam kupę pastorów z miłością, po prostu, wiecie, modlili się tak, wiecie, jak to się modli, tak z serca, nie? Tak po prostu mocno, no to po prostu takie, wiecie, no rwanie serca, nie? Kiedy ktoś, no nie ma czegoś takiego, że komuś się nie udało. Nie udało się, bracie, ale my będziemy o ciebie walczyć, nie oddamy cię diabłu. Do końca będziemy o ciebie walczyć. I takie takie pojedyncze sytuacje pokazują po prostu, jak oni dbają o siebie. Nie ma, że ten odszedł, strzeszył, o, narobił. Nie. Nie ma czegoś. Oni wiedzą, że są po prostu od siebie zależni. Oni wiedzą, co to znaczy, rozumieją. Po prostu przenika ich, mają takie charaktery. I chcę podzielić się fragmentem z Psalmu 37. Bym przeczytał tak mniej więcej drugą część Psalmu. Tylko tak zastanawiam się, od którego wersu zacząć. Może od 16, tak jak leci u nas kartka w Biblii naszej. 37 psalm od 16 wersu. Lepsza jest odrobina u sprawiedliwego niż mnóstwo dostatków u bezbożnych. Bo ramiona bezbożnych będą połamane, ale sprawiedliwych Pan podeprze. Pan troszczy się o dni niewinnych, że to dziedzictwo ich trwać będzie na wieki. Nie będą zawstydzeni w złym czasie, a w dniach głodu będą nasyceni. To są obietnice Boże, słuchajcie. Zaiste bezbożni wyginą, a nieprzyjaciele Pana są jak ogień w piecu, zniszczają, pójdą z dymem. Bezbożny pożycza i nie oddaje, sprawiedliwy zaś lituje się i rozdaje. Bo ci, którym On błogosławi, posiądą ziemię, a ci, których On przeklina, będą wytępieni. Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się, gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją. Byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem, że sprawiedliwy był opuszczony, ani potomków jego żebrzących chleba. Codziennie lituje się i pożycza, a potomstwo jego jest błogosławione. To się na chwileczkę zatrzymam. Miałem kilka razy w życiu takie sytuacje, że myślałem, że już zbankrutuję całkiem. Myślę, że wielu z was mogło mieć podobne sytuacje, chociaż jak masz stałą pensję, to jest troszkę co innego. Nie zbankrutowałem. Nie zbankrutowałem. Nawet na ten moment mam jakieś oszczędności, niewielkie, ale mam. Rozumiecie, o co chodzi? Wielokrotnie miałem takie sytuacje w życiu. To słowo się wypełnia. Tak tu jest napisane, że Pan kieruje krokami męża i wspiera drogę tego, którego mu się podoba. Kiedy namieszałem coś w biznesie, tak, i miałem z tego jakieś po prostu złe konsekwencje, Biblia mówi, Bóg będzie ciebie wspierał, żeby ciebie wyprowadzić, żeby ci pomóc, żeby ciebie uzdrowić z tej sytuacji. Chociaż to moja wina. Bóg by mógł powiedzieć, no chłopie, no, zainwestowałeś źle, nie słuchałeś się mnie, trwało to lata, ja cię napominałem. Daj mi spokój teraz, tak Bóg by mógł powiedzieć? Wiecie, co się stało? Po prostu coraz gorzej wszystko po prostu się u mnie zaczynało jakby odcinać i walić. I myślałem sobie tak, albo to jest ręka Boża, albo po prostu ktoś mi chce zabić finansowo. Ale Bóg po prostu już dawno, dużo wcześniej, kilka lat wcześniej po prostu pokazywał mi, trochę musisz pozmieniać, inaczej nie wyjdzie coś z tego. I zaczynało się coraz gorzej. Aż w końcu byłem już tak zdesperowany, z długiem tam prawie 40 tysięcy na koncie. Myślę sobie, to już jest krytyczna sytuacja. I po prostu dopiero w końcu byłem w stanie podjąć jakieś decyzje. Powiedzieć, koniec, zatrzymujemy to tak, idzie to zupełnie inaczej. Dopiero wtedy mogłem to zrobić. To było źle, że nie słuchałem tak długo Boga. Bo mogłem dużo wcześniej usłyszeć. To wiecie, że czasami pewne rzeczy nie jest tak łatwo po prostu zdecydować. Boisz się zrobić ten krok, nie wiesz co będzie, kombinujesz, depresja cię po prostu w tym czasie terroryzuje i różne tam rzeczy. Nie? Stroń od złego i czyń dobrze, a zawsze będziesz mieszkał bezpiecznie. To jest Słowo Boże, które mówi o tym, abyśmy byli wierni Bogu. Bo Pan miłuje prawo i nie opuszcza swoich wiernych. Na wieki ich strzeże. O, dzięki Ci, Panie, że Ty mnie strzeżesz na wieki. Potomstwo bezbożnych zaś będzie wytępione. I nie mam tu na myśli bardzo ludzi, wiecie. Ja myślę, że ten bezbożny to bardziej na diabła i na jego dzieło i na jego czyny. Sprawiedliwi posiądą ziemię i zamieszkają w niej na wieki. Usta sprawiedliwego wypowiadają mądrość, a jego język głosi prawo. Nauka Boga jego jest w sercu jego. Kroki jego nie chwieją się. Bezbożny czyha na sprawiedliwego i szuka sposobu, by go zabić. Szuka sposobu. Rozumiecie, o co chodzi? Szuka sposobu. Tym bardziej, jak będziesz chciał Bogu służyć całym swoim sercem i będziesz po prostu chciał napierać i wołać o Królestwo Boże w swoim życiu, w życiu swojej rodziny, czy w życiu społeczności, czy może kraju, tym bardziej wróg może szukać sposobu, żeby cię zabić. Co to znaczy szukać sposobu? Szukać metody. Co jeszcze masz w sercu, za co on może pociągnąć? Co jeszcze nie zostawiłeś ze swojego życia? Co jeszcze było zranieniem w twoim życiu, czy jakimś możliwością, że gdzieś tam wszedł jakiś demon, coś cię związuje, coś jest jakimś problemem niezałatwionym albo gdzieś w relacjach. Gdzie może ci diabeł po prostu jeszcze zatrzymać? Dlatego pozamykaj wszystkie drzwi. Wiecie, przez te lata czego się nauczyłem? Jakbym mógł po prostu go dorwać, to po prostu normalnie go na kopach wyniósł ze swojego życia. Przepraszam, się tak wyrażam, ale taki jest fakt. Nienawidzę go. Nienawidzę diabła, nienawidzę wroga. Mówię wam poważnie, po prostu ja wiem, jaki on jest. Bezbożny czyha na sprawiedliwego i szuka sposobu, aby go zabić. Pan nie zostawi go w ręku jego i nie dopuści, by przegrał sprawę w sądzie. Miej nadzieję w Panu. Miej nadzieję w Panu. Miej nadzieję w Panu. Miej wiarę, chwytaj się Jego słowa. Bądź wierny Bogu. I strzeż drogi Jego, a On cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię. Wszystkie rzeczy, które przeżywa w swoim życiu, możesz w ten wers włożyć. Miej nadzieję w Panu, strzeż Jego drogi, a On ciebie wywyższy, abyś odziedziczył ziemię. To nie będzie od tak czasami. Może trzeba będzie parę lat, a zobaczysz progres. Zobaczysz, jak Bóg zmienia i działa w twoim życiu. Ujrzysz zagładę bezbożnych. O, jakie przyjemne obietnica. Jak ja bym chciał po prostu, żeby zobaczyć tą zagładę bezbożnych. A wiecie, co Biblia mówi? Sądzić będziemy aniołów zbuntowanych. No. Ach, to będzie moja przyjemność po prostu. Za wszystkie te raki, za wszystkie te rzeczy, które on robił po prostu w rodzinach. Osądzimy go. Osądzimy go. Widziałem okrutnego bezbożnika rozpierającego się jak cedry Libanu. Ale przeminął. I nie ma go. A sprawiedliwi? Posiedli ziemię w tym czasie. A bezbożnik? Przeminął. Nie ma go. A się rozpierał. Duch LGBT i gender i tak dalej, tak? Firma jakaś światowa po prostu mająca, wiecie, tam w ogóle siatkę po prostu na całym świecie. Rozpiera się jak cedry Libanu. ale przeminął i nie ma. To mówi Boże Słowo. Przyjdzie czas, że przeminie. Nic z tego nie zostanie. Nic. Szukałem go, ale nie można było go znaleźć. Przeto wzoruj się na niewinnym i popatrz na prawego, bo przyszłość należy do męża pokoju. Natomiast przestępcy zginą po społu, potomstwo bezbożnych będzie wytępione. Zbawienie sprawiedliwych przychodzi od Pana. On jest twoją obroną w czasie niedoli. On jest twoim zbawieniem. On jest twoim lekarzem. On zna twoje serce. On wie, w jaki sposób dotrzeć do twojego serca. On wie, jaką drogą cię poprowadzić. Pan wspomaga ich i ratuje. On ci wspomaga i ratuje. Ratuje ich od bezbożnych i wybawia, bo w nim szukali schronienia. Na początku Biblii mam już taką mocno rozsiąkniętą w sensie takim, że ten tusz się tak rozmywa, wiecie, przez lata na kartce napisane. Ta Biblia ma już swoje lata, już kilkakrotnie była klejona, nadal się już tak sypie trochę. Zaczyna wyglądać jak jakaś antyczna. Już kartki się tak, wiecie, wyschły na końcach, już się tak rozrywają. I jest takie słowo, które napisałem, myślę, że to gdzieś w koło 98 roku, to jest 20 lat temu. Wtedy poznasz, że ja jestem Pan i że nie zawiodą się ci, którzy we mnie pokładają nadzieję. To jest Izajasz 49. Ja, Pan, mocarz Jakubowy, jestem twoim zbawcą i odkupicielem. I te wersety, między innymi jeszcze jeden zaraz przeczytam. Ja, Pan, mocarz Jakubowy, jestem twoim zbawcą i odkupicielem. Ja, Pan, mocarz Jakubowy, jestem twoim zbawcą i odkupicielem. Nie bój się, bo ja z tobą. Nie lękaj się, bo ja Bogiem twoim. Wzmocnię cię, a dam ci pomoc. Podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Ja dzisiaj mogę powiedzieć nie dlatego, że wierzę w te słowa, ale dlatego, że one stają się prawdą w moim życiu przez wiele lat. Te wersety, które będę napisał. To jest fakt. Naprawdę to jest fakt. Także bądźcie pełni wiary i nadziei w Boga, który jest mocarzem Jakubowym. I on dał obietnicę, że wzmocni nas i da nam swoją pomoc. I że nas nie zostawi, że jego obietnice są taki amen. On jest wierny i my też, kiedy wybieramy tą drogę wierności, tą drogę po prostu posłuszeństwa, tą drogę prawości, diabła wykopujemy ze swojego życia, dosłownie. Musisz po prostu go wykopać ze swojego życia. Masz w tym autorytet Boży, dany ci z nieba, aby przemawiać do niego. Może być taki moment, że kiedy się modlisz i zaczynasz to, będziesz się modlił może po moim słowie, zachęcony, wzmocniony, myślisz, dobra, jest nadzieja dla mnie, zaczniesz się modlić i będzie ci się wydawało, że nic ci nie dzieje. Nie patrz w ten sposób. Zawsze się coś dzieje w duchu. Każda modlitwa jest potężna. Może nie od razu widzisz jej efekty, może nie od razu jesteś podniesiony, ale gwarantuję ci i zaświadczam ci, każda modlitwa jest potężna. Ona zmienia rzeczywistość. I zobaczysz raz, uderzysz we wroga i będziesz się wstawiał do Boga o swoje życie. Ja kiedy się wstawiam do Boga o swoje życie, czasami używam takiego zwrotu, Boże, proszę cię o Marcina Winiarskiego. Biorę taki dystans do swojego życia. Bo wiecie, od siebie samego to jest inaczej. Ja jak patrzę na siebie z boku, mówię, Boże. Wiecie, co ona myśli? I po prostu się modlę. I wołam do Boga i krzyczę po prostu, Boże, odpowiedz. Daj mi to czy to. To w moim sercu zmieni po prostu, bo nie mogę sobie z tym poradzić. Wołam do Niego. Przeciwstawiam się diabłu. Potem znowu wołam o siebie samego, bo ja wiem, że walczymy i z demonami, i walczymy z tym cielesnym człowiekiem, który czasami gdzieś tam w nas po prostu próbuje nas zatrzymać. I wołam. I Bóg odpowiada. I po prostu czasami to jest tak, że to jest trzeba 2-3 dni poczekać na jakieś rezultaty, a czasami rezultaty przychodzą od razu. Może czasami będziesz potrzebował dłużej poczekać. Ale Bóg odpowie, bo Bóg jest wierny. Amen? Bóg jest wierny.
Ja krótko powiem, ale się tak łączy, myślę, z tym, co Marcin mówił. 2 Koryntian 12:1-2. O, gdybyście mogli trochę znieść moje głupstwo, doprawdy znoście mnie. Jestem bowiem zazdrosny o was Bożą zazdrością. Zaślubiłem was bowiem jednemu mężowi, aby przedstawić was Chrystusowi jako dziewicę czystą. Paweł tutaj swoje serce pokazuje do kościoła w Koryncie i wiecie, to co jest mowa też jakaś jest walka o czystość. Powiem wam, to jest największa walka naszego życia. To jest walka każdego z nas. Nie jesteś taki sam jak wszyscy inni. Kiedy oddałeś życie Jezusowi, kiedy przyjąłeś chrzest, stałeś się narzeczoną Jezusa. Pytanie jest, czy wytrwasz? Paweł mówi, oto toczy się bój. Oto toczy się walka. Czy pozostaniesz tą czystą oblubienicą? Czy pozostaniesz wierną? Czy pozostaniesz kochającą go? Widzisz, kiedy dziewczyna się zaręczy, ona już nie żyje życiem jak wszystkie inne dziewczyny. Ona już nie chodzi z chłopakami. Wcześniej mogła pójść z kolegą do kina. Kiedy jest narzeczoną, nie powinna już pójść do kina z kolegą. Dlaczego? Bo narzeczeństwo już jest przymierzem. W Izraelu narzeczeństwo miało praktycznie taką samą rangę jak małżeństwo. Zerwanie narzeczeństwa w Izraelu było czymś po prostu nie do pomyślenia. Było skandalem społecznym. Jesteśmy narzeczoną Jezusa. To daje nam prawa i przywileje, ale też przynosi nam obowiązek. To jest to, że On nas kocha, to jest to, że On nas chroni, to jest to, że będzie się troszczył. Ale On pragnie naszej odpowiedzi, pragnie naszej wierności, pragnie naszego oddania, pragnie naszego oddzielenia dla Niego, naszej czystości. I wiecie, tak naprawdę, już to któryś raz powtarzam, chrześcijaństwo jest przez całe życie budujesz relacje z Jezusem. Tylko tym jest chrześcijaństwo. To jest społeczność z tym, który powstał z martwych. To nie jest jakiś zbiór nawet zasad. Zasady są, które On przyniósł w Nowym Przymierzu, ale te zasady są tylko po to, aby pomóc ci mieć z Nim relację utrzymaną na właściwym poziomie. Niczym innym nie jest chrześcijaństwo. Jest codziennym chodzeniem w relacji z Jezusem. I wiecie, tak jak w normalnych relacjach między nami ludźmi, możemy czynić rzeczy, które nas do siebie przybliżają, możemy czynić rzeczy, które nas oddalają od siebie. Możemy czynić rzeczy, które sprawiają, że relacja kwitnie, możemy czynić rzeczy, że relacja usycha. Jesteśmy stworzeni na Jego obraz, na Jego podobieństwo. To jest zadziwiające, że rzeczy, które wiemy, że nie zaistniałyby tutaj w naszym świecie, wierzymy, że w duchowym zaistnieją. Nie zaistnieją. One się przeplatają. Czy jeśli ja bym zdradzał swoją żonę, czy jeśli bym ciągle ją źle straktował, był niewierny, czy jest jakakolwiek szansa na dobrą relację? Na intymną, głęboką relację. Nie. Głupie by było w ogóle nawet po prostu mieć taką nadzieję. A dlaczego w sferze ducha, kiedy czynimy wiele rzeczy, po prostu zapominamy całkiem o Bogu? Idziemy, żyjemy po prostu i czynimy rzeczy, które wiemy, że są Mu niemiłe. I myślimy, że nie ma problemu. Jest problem. Przeczytam teraz fragment taki, wiecie, on jest znany bardzo, wiele razy, tak? Też czytaliśmy go, ja czytałem go z Pieśni nad Pieśniami, z 5 rozdziału. Troszkę właśnie w inny sposób go ujrzałem, ten fragment. To jest 5 rozdział Pieśni nad Pieśniami. Przeczytamy kilka wersetów. Wiecie, to jest historia, jak wiemy, właśnie relacji, tak? Intymnej relacji między oblubieńcą, oblubienicą. Ja też wierzę, że są tu duchowe tajemnice ukryte, tak? Tak jak Paweł mówi, że on mówi, nauczał małżeństwie, mówi okej, ale ja to też odnoszę do Chrystusa i Kościoła, tak? Tak mówi Paweł w 5 rozdziale listu do Efezjan, kiedy daje tak naprawdę nauczanie dla małżeństw. I wiecie, tu zaczniemy w pewnym momencie tą historię, tak? I powiem, wcześniej ta para już miała wspaniałe momenty. Kiedybyśmy czytali rozdział od 1 tam do 4, po prostu wspaniale się układało. I tutaj w 5 jest taka sytuacja. Wszedłem do mojego ogrodu, moja siostro, moja oblubienico. Zbierałem moją mirę z moimi wonnościami, zjadłem mój plaster z moim miodem, piję moje wino z moim mlekiem. Jedzcie, przyjaciele, picie, a picie, obficie, moi mili. Ja śpię, ale moje serce czuwa. Oto głos mego umiłowanego, który puka i mówi, otwórz mi, moja siostro, moja umiłowana, moja gołębico, moja nieskalana. Moja głowa bowiem jest pełna rosy, moje kędziory, kropli, nocy. Zdjęłam już swoją suknię, jakże mam ją wkładać? Umyłam swoje nogi, jakże mam je brudzić? Mój umiłowany wsunął moją rękę przez otwór, a moje wnętrze poruszyło się we mnie. Wstałam, aby otworzyć mojemu umiłowanemu, a oto z moich rąk kapała mira, z moich palców mira spływała na uchwyt zasuwy. Otworzyłam mojemu umiłowanemu, lecz mój umiłowany już odszedł i zniknął. Moja dusza zasłabła na jego głos. Szukałam go, ale nie znalazłam, wołałam go, ale mi nie odpowiedział. Co tutaj się wydarzyło? Wiecie, co się wydarzyło? Ona zraniła serce swego umiłowanego. Ona go zraniła. Oni już mieli relację miłości. O tym mówią wcześniejsze wersety, wcześniejsze rozdziały. Ale w momencie, kiedy on przyszedł, wtedy, kiedy on chciał, kiedy on przyszedł, chcąc miłości, chcąc relacji, jej jedno nie sprawiło, że kiedy wstała, to jego już nie było. Wiecie, decyzje, które my podejmujemy w naszym życiu, albo sprawiają, że Bóg jest nam bliższy, albo sprawiają, że jest nam dalszy. Halo. Jezus nie jest kimś takim, kto będzie chodził za tobą i ci się narzucał, kiedy ty w ogóle nie masz w sercu do Niego miłości, kiedy nie masz w ogóle w sercu pragnienia bycia Mu posłusznym i podobania się Mu. On nie będzie chodził i ci się nastręczał. On nie jest taki. On chce, żebyś ty odwzajemniła Jego miłość. On chce takiej relacji, że kiedy On przychodzi i coś mówi, to ty mówisz tak, Panie, takiej relacji chce. I to jest coś, co budujemy każdego dnia. Wiecie, Paweł mówi, że wszystko, co czynimy, żebyśmy z serca czynili jako dla Pana. Wszystko, cokolwiek czynicie, czyńcie z duszy, z serca, jako dla Pana, aby podobać się Panu. Wiecie, Mike Bick, kiedy on miał takie doświadczenie, kiedy został zabrany przed Jezusa, w całkiem innym temacie Pan mu tak jakby pokazywał kwestię rozliczenia jego życia, ale jedna rzecz była niesamowita, że kiedy Pan Jezus po prostu powiedział jakiś wyrok odnośnie jego życia i on po prostu, on się temu chciał sprzeciwiać, on się nie zgodził z tym. On próbował dyskutować i w tym momencie usłyszał głos Ducha Świętego, który powiedział, nie da się manipulować człowiekiem Jezusem Chrystusem. Nie da się zmanipulować człowieka Jezusa Chrystusa. Wiesz co, da się zmanipulować tutaj w relacjach między nami. Da się kogoś oszukać trochę. Da się coś przykombinować, że nawet jak jesteś nieszczery, coś masz być miłym, uśmiechnąć się, ktoś myśli, że jest dobrze, ale nie jest dobrze. Ale nie da się zmanipulować Jezusa Chrystusa, który wie doskonale, co jest w naszych sercach, który wie, co my 24 na dobę robimy, jak żyjemy, o czym myślimy i gdzie On jest w ogóle w naszym życiu. Nie da się. Po prostu się nie da. Nasza relacja z Nim jest budowana każdego dnia. Kiedy to się zaczyna? Wiecie, po prostu chrześcijaństwo zaczyna się wtedy, kiedy ty przyjmujesz postawę serca, chcę podobać się Panu. Chcę żyć już dla Pana, już nie dla siebie, już nie dla innych, tak? Paweł mówi, gdybym chciał się ludziom podobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Nie da się. Nie da się przypodobywać temu światu i Jezusowi naraz. Trzeba wybrać. I teraz widzicie, tak zobaczyłem, że kiedy jest ten temat powracania do pierwszej miłości do Jezusa, to wiecie, my chcielibyśmy, żeby to się stało po prostu tak. Ja wiem ze swojego doświadczenia, to się nie dzieje tak. To się nie dzieje tak. To się nie dzieje tak, że jeśli po prostu żyłeś w zły sposób przez miesiące, 3 lata, w jeden dzień wrócisz na poziom relacji, który miałeś z Nim kiedyś. To jest nie do zrobienia. Tak samo jak to jest nie do zrobienia, jeśli ktoś zdradzał żonę przez długi czas i myśli, że jednym bukietem kwiatów załatwi sprawę i że na drugi dzień będzie miał relację z tą żoną, jak sprzed czasu, kiedy ją zdradzał. To jest nie do zrobienia. I zobaczyłem, że w tym procesie powracałem do pierwszej miłości. Po prostu Pan jest też wrażliwy ze swoim sercem. On po prostu patrzy. On patrzy, jak postępujemy. On patrzy, co czynimy. On patrzy na nasze pragnienia. I nieraz jest tak, że widzisz, tak jak ona dalej, ona go wyszła, zaczęła szukać, nie mogła go znaleźć, ale on wiedział to. On widział tą postawę. W pewnym momencie dał jej się znaleźć. I nieraz jest z nami tak, że kiedy gdzieś się zagubimy, coś czynimy, coś jest nie tak i staram się szukać Pana i jest trochę coś ciężko, coś tak nie idzie. Jeszcze, Panie, nie mam tak, jak miałem. To jeszcze nie jest ten poziom, który wspominam, kiedy się rozkoszowałem Twoją obecnością, ale powiem Wam, każda rzecz, którą robimy z serca dla Niego, On ją widzi i dla Niego ma wartość. Każda rzecz, którą zostawiam z tego świata tylko dlatego, że chcę się do Ciebie przybliżyć, że chcę więcej Twojej obecności w swoim życiu, że chcę Ciebie, tęsknię za tym, On wszystko to widzi. On widzi za każdym razem, kiedy rezygnujesz, wyłączasz telewizor, żeby się po prostu modlić, żeby go szukać. Dla Niego to ma wartość. Pan jest blisko. On to wszystko widzi. Nasze życie jest cały czas przed Nim, tak jak On mówi do zborów. Po prostu ja wiem, znam wszystko. Znam Twoje uczynki i dobre, i złe. Wszystko wiem. I to ma wartość. I wiecie, to jest teraz to, że to, co my czynimy, mamy czynić dla Niego, dla relacji z Nim. Wiecie, jest takie świadectwo takiej książki, Rozdarta zasłona, ta siostra Gulshan chyba tak się nazywała, tak? I tam jest pewna niesamowita historia, kiedy ona się nawróciła właśnie w muzułmańskim kraju, w rodzinie, była bardzo prześladowana. Była bita, mogła stracić życie. I po jednej z takich sytuacji, wiecie, ale też powiem tak, ale kiedy czytasz tą książkę, zazdrościsz jej relacji z Jezusem. Zazdrościsz. Pan wiele razy przychodzi, ukazuje jej się, rozmawia z nią. Tam to jest normalne. Dla niej to było coś normalnego. I po jednej z takich historii, kiedy mogła stracić życie, i podjęła dalej decyzję, aby być wierną Jezusowi. Znów Pan jej się ukazał i wiecie, co jej powiedział? Gdybyś podjęła inną decyzję, nie byłbym już tak z Tobą. Nie chodzilibyśmy razem. Jeśli ktoś miłuje ojca, matkę, żonę, męża, dzieci bardziej ode mnie, to co? Co to znaczy, nie jest mniej godzien? Nie będziemy mieli relacji. Nie będziemy mieli głębokiej przyjaźni. Nie będziemy mieli intymności głębokiej. O tym jest mowa. On mówi, ja pierwszy. I teraz czynisz wszystko z serca dla mnie. Każda decyzja, którą podejmujesz w życiu, niech przejdzie przez filtr, czy to się będzie Panu podobać. I kiedy tak robisz, nasza relacja z Nim rośnie. Ale kiedy zapominam o tym i zaczynam żyć i czynię rzeczy, które nie podobają się Jemu, rani Jego serce, nie będzie żadnej relacji. Do momentu, aż to naprawię, tak? Jest pewien werset, który jest niesamowity w tym kontekście. To jest 2 Tymoteusza 2:13. Jeśli jesteśmy niewierni, on pozostaje wierny. O tym też Marcin wspominał, tak? Bo samego siebie wyprzeć się nie może. I tam potem dalej jest, lecz jeśli my się go zaprzemy i on się nas zaprze. To jest jedyne, jak możemy zniszczyć całkowicie na trwałe tą relację. To jest zaparcie się go. W jakim kontekście to było mówione? W kontekście prześladowań. Zdarzało się, że zapierali się ludzie. Tak jak przyjmujesz go ustami i wyznaniem, tak można się go zaprzeć. Można też to zrobić publicznie. Kiedy stajesz przy decyzji, albo tracisz na przykład życie, albo się wyrzekasz. I zdarzało się, że się wyrzekali. I to jest o tym mowa, że wtedy, kiedy ty się mnie zaprzesz, ja się zaprę. Ale tu jest ta mowa, jeśli jesteśmy niewierni, on pozostaje wierny. To znaczy w tej relacji ja, on zawsze mi jest wierny. To jest niesamowite. To znaczy, że kiedy mi nie wyjdzie, kiedy ja go gdzieś znów zdradzę, kiedy znów jakaś rzecz wejdzie w moje serce, on nie zachowuje się w taki sposób, dobra, ty tak zrobiłeś, to ja teraz tak robię i też idę gdzieś szukam, gdzie indziej. Nie. Rozumiecie? To jest mąż, który nigdy nie zdradzi żony, niezależnie od tego, ile razy ona go zdradzi. O tym on mówi. Kiedy ty jesteś niewierny, ja będę cały czas tobie wierny. I będę czekał na ten moment, kiedy przyjdziesz przeprosić, uniżyć się i naprawić tą relację. Czwarty rozdział Pieśni nad Pieśniami, 10-11, to już ostatnie dwa wersety przeczytam. Kiedy on mówi tak do niej: jakże piękna jest twoja miłość, moja siostro, moja oblubienico. Jak daleko lepsza jest twoja miłość od wina, a woń twoich olejków od wszystkich innych wonności. To oblubieniec mówi do oblubienicy. Jakże piękna jest twoja miłość, moja siostro, moja oblubienico. Jak daleko lepsza jest twoja miłość od wina, a woń twoich olejków od wszystkich innych wonności. Po co było wino w tamtych czasach? Żeby sprawiać radość i przyjemność. Ale ten oblubieniec mówi, ale dla mnie największą radością jest twoja miłość. To jest to, jak Jezus mówi o nas. Mówi, to, co mi największą sprawia radość, przyjemność, to jest twoja miłość do mnie. To jest twoja wierność. I mówi jeszcze, zachwycam się twymi olejkami. Czym są te olejki? Myśmy rozmawiali jakiś czas temu. To są te kadzidła. To są te nasze modlitwy. To są nasze uwielbienie. To jest nasze dziękczynienie dla Niego. To jest to. Potem mówi 11 werset. Z twoich warg ocieka miód, jak z plastrów, moja oblubienico. Miód i mleko pod twoim językiem, a woń twoich szat jest jak woń Libanu. Sobie wyobrażacie, że Jezus mówi o nas, kiedy ty modlisz się gdzieś sam, tak jak Marcin mówi, że może jest ciężko, ale ty się zamykasz, modlisz się. Jezu, dziękuję ci, Jezu, kocham cię. A on mówi, chłopie, to jest jak miód. Mów jeszcze, a kiedyś miałem te przeżycie, kiedy on przyszedł do pokoju i mówił do mnie, mów jeszcze, Piotrek, jeszcze tak mów. A ja tylko mówię, jestem twój, a ty mój. A on mówi, jeszcze tak mów. Dlaczego? Bo on chciał tego miodu. Rozumiecie, że Jezus jest głodny? On potrzebuje zjeść coś? Gdzie on ma się nakarmić? Ta księga mówi, on ma swój ogród. To jest jego kościół. On przychodzi do tego ogrodu, by spożywać owoc. Czym jest owoc? Nasza miłość do Niego. Nasza wierność, nasze uwielbienie Jego jest po prostu owocem. Kiedy On podszedł i ta figa nie miała owocu, dobrze, żebyśmy my mieli jakiś owoc, kiedy On jest głodny. Chciałby gdzieś znaleźć jakąś odwzajemnienie miłości. Mówiłem, że to ostatni, ale nie. Nie, bo jeszcze momencik. W tym 5 rozdziale jest coś wspaniałego jeszcze. Kiedy ona tak wyszła, Jego już nie było. Szukałam Go, ale nie znalazłam. Wołałam Go, ale mi nie odpowiedział. I 7 werset mówi. Znaleźli mnie strażnicy, którzy obchodzili miasto, pobili mnie i zranili. Strażnicy murów zabrali mi zasłonę. Zaklinam was, córki Jerozolimy, jeśli znajdziecie mojego umiłowanego, to powiedzcie mu, że jestem chora z miłości. I teraz posłuchajcie pytanie. Czym przewyższa twój umiłowany innych umiłowanych? O najpiękniejsza wśród kobiet. Czym przewyższa twój umiłowany innych umiłowanych, że tak nas zaklinasz? I teraz jej odpowiedź jest. Jego głowa jest jak czyste złoto, jego kędziory faliste, czarne jak kruk. Jego oczy są jak gołębice nad strumieniami wody, jakby umyte w mleku, osadzone w swej oprawie. Jego policzki jak grządka wonności, jak pachnące kwiatki. Jego wargi jak lilie ociekające wyborną mirą. Jego ręce jak złote pierścienie wysadzone berylem. Jego tors jak jasna kość słoniowa pokryta szafirem. Jego nogi jak słupy z marmuru postawione na szczero złotych podstawkach. Jego oblicze jak Liban, wyborne jak cedry. Jego usta przesłodkie i jest on cały przepiękny. Taki jest mój umiłowany i taki jest mój przyjaciel, córki Jerozolimy. I następny fragment mówi tak. Dokąd poszedł twój umiłowany, o najpiękniejsza wśród kobiet? Dokąd się zwróci twój umiłowany, abyśmy szukali go wraz z tobą? Jak ona była w stanie opowiadać o nim? Była w stanie w taki sposób o nim opowiedzieć, że ci słuchający mówią, okej, to my teraz razem z tobą już chcemy go szukać. Jak on jest taki, jak ty mówisz, jak on naprawdę taki jest, to chcemy go poznać. I widzisz, ewangelizacja, kiedy naprawdę kochasz Jezusa, to ewangelizacją jest twoje świadectwo. Po prostu opowiadasz innym to, jak wygląda twoje życie z Jezusem i to, jaki Jezus jest w twoim życiu. I to jest szczere, to jest autentyczne i to dotyka serc ludzi. Że oni zaczynają pragnieć. Oni mówią, to słuchaj, wiesz co? To ja takiego Boga bym chciał. To ja chcę poznać takiego Boga. To pokaż mi, jak go mogę znaleźć. Dobrze, skończymy na tym. Ale chcę, żebyśmy to, żeby nam zapadło w sercu. On ma serce, on ma uczucia, on ma pragnienia. I twoje życie i moje jest budowanie z nim relacji. Możemy czynić rzeczy, które radują jego serce, sprawiają, że przychodzi do naszego życia. A możemy też robić takie, że nie jest dobrze.